Dobrze tutaj być. Nie wiem, czy zauważyliście taką jedną rzecz, że śpiewaliśmy nawet w tej ostatniej pieśni o czym, że Pan jest królem. Też królem. Z czym się kojarzy król? Z tronem. Właśnie. Alleluja. Więc właśnie dzisiaj tak pomyślałem sobie, że nie wiem, czy zauważyliście, w tych pieśniach, które śpiewaliśmy, jest często, występuje, że jest na tronie, że siedzi na tronie, że jest królem. I tak sobie pomyślałem w którymś momencie, no Panie Boże, co to znaczy, że on zasiada na tronie, że siedzi po prawicy, że siedzi po prawicy Ojca. To ten obraz taki, zasiadł po prawicy Ojca, występuje ponad 20 razy w Nowym Testamencie. W Starym, no też występuje. Jeszcze do tego wrócimy. W Nowym Testamencie ponad 20 razy, więc jeżeli występuje tyle razy, to coś musi oznaczać. Jakaś myśl w tym jest. I tak się zastanawiałem, no i jakby co z tego? Że śpiewamy, to modlimy się, wychwalamy Boga, który siedzi na tronie. I jak tak sobie pomyślałem, no to tak jakoś nie miałem tak uporządkowane tego, co to znaczy, że zasiada na tronie i co to znaczy dla mnie. Co to znaczy bezpośrednio dla mnie. I dzisiaj chciałbym się zastanowić, co to znaczy, że nasz Pan Jezus Chrystus zasiada na tronie, po prawicy majestatu czy po prawicy Ojca. Niektóre fragmenty, które mówią o tym. Marka, koniec Ewangelii Marka. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Hebrajczyków 1:3. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Mateusza 22:44. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Marka 12:36. Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje. Łukasza 20:42. Przecież sam Dawid mówi w Księdze Psalmów. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej. Dzieje apostolskie 2:34. Jak Piotr mówi kazanie. Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej. Hebrajczyków 1:13. Do któregoż z aniołów kiedykolwiek powiedział, siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp. Łukasza 22:69. Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej. Mateusza 26:64. Jezus mu odpowiedział, tak, ja nim jestem, ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmogącego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Marka 14:62. Jezus odpowiedział, ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmogącego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Rzymian 8:34. Któż może wydać wyrok? Czy Chrystus Jezus, który podniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Kolosan 3:1. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Piotra, 1 Piotra 3:22. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie i władze i moce. To tylko niektóre, nie wszystkie przeczytałem. Kochany Panie, Ty siedzisz po prawicy Ojca. Ty siedzisz po prawicy majestatu. Jesteś Bogiem. Jesteś rzeczywistym władcą wszystkiego. Panie, daj nam zrozumienie tego, co to znaczy. Panie, otwieraj nasze oczy, uszy, umysł, abyśmy coraz bardziej rozumieli tą prawdę i też wiedzieli, co z tego wynika dla nas. i abyśmy potrafili wychwalać i uwielbiać Ciebie, jedynego wielkiego Boga, tego, który zasiadł po prawicy. Bądź błogosławiony. Amen. Czy wiecie, że Marek, Mateusz, Łukasz, autor listu do Hebrajczyków, Paweł, Piotr i Jan o tym wszyscy wspominają, że zasiadł po prawicy majestatu. Więc to była jedna z ważniejszych rzeczy, które oni przekazywali razem z Ewangelią. Ten Syn, ten, który żył z nami, zasiadł po prawicy Ojca. I spróbowałem to jakoś uporządkować w jakieś takie grupy, co te grupy, jak to, wiecie, no człowiek jest taki uporządkowany, tworzy systematyczne teologie, to nie będzie systematyczna teologia za bardzo, ale troszkę usystematyzowanie, co to znaczy. Po pierwsze, to co zauważyłem, że Pan Jezus, ale też inni używali tego zwrotu, zasiadł po prawicy majestatu, po to, aby pokazać, że On, Pan Jezus używał tego, aby pokazać, że jest Mesjaszem, tak samo inni używali tego zwrotu, aby pokazać, że On jest Mesjaszem. Jak wspominałem, to występuje około 20 obrazów, ponad 20 obrazów takiego zwycięskiego Chrystusa zasiadającego po prawicy Boga czy prawicy majestatu. I tak sobie też myślę, że jak te słowa musiały brzmiać bluźnierczo dla słuchaczy ówczesnych czasów, dla Żydów. Pamiętacie, oni wierzyli w jednego, jedynego Boga, który siedzi na tronie, panuje. I nagle apostołowie mówią, czy Jezus o sobie mówi, zasiądę po prawicy Ojca. Więc pierwszy ten obraz, wiecie, kiedy występuje? Występuje w Ewangelii Mateusza na przykład. Wtedy, kiedy Pan Jezus tak triumfalnie wjechał do Jerozolimy. Pamiętacie? Dużo ludzi wołało, Alleluja, Hosanna i tak dalej. I wtedy, po tym uroczystym takim wjeździe do Jerozolimy, była rozmowa z faryzeuszami, którzy chcieli też, żeby zabronił nawet ludziom właśnie w ten sposób zwracać się do siebie. I wtedy te wersety z psalmu 110, bo to są ze 110 psalmu, Pan Jezus użył do siebie, w stosunku do siebie. I zadał im takie pytanie. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, bo ten werset ze 110 psalmu brzmi, rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. I Pan Jezus mówi, zapytał ich, jeśli więc Dawid nazywa go Panem, to jak może być tylko jego synem? I co, pamiętacie, jaka była reakcja faryzeuszy? I żaden z nich nie mógł mu odpowiedzieć. Nikt też owego dnia nie odważył się więcej go pytać. Nie wiedzieli, co na to odpowiedzieć. Drugi raz w takich dramatycznych okolicznościach Pan Jezus użył tego wersetu, kiedy postawiono go przed Sanhedrynem i zapytano go, czy ty jesteś Mesjaszem? To on odpowiedział, zapytali go, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Tak, Jezus mu odpowiedział, tak, ja nim jestem, ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wiecie, na to wyznanie, co arcykapłan zrobił? Rozdarł szaty. I czytamy dokładnie. Wtedy najwyższy arcykapłan rozdarł szaty swoje i rzekł, zbluźnił. Na co już nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli, pamiętacie? Winien jest śmierci. Taki był wyrok za to, że Jezus powiedział, ja będę tym, który siedzi po prawicy Ojca. Ale też jak popatrzymy na życie ziemskie Chrystusa, to on często odwoływał się do tych momentów. Ale też, jak popatrzymy na Piotra, wiecie, Piotr w pierwszym swoim kazaniu, w tym kazaniu, kiedy mówi, jak Duch Święty stąpił, pamiętacie, nastąpiło szum, poruszenie, języki ognia się ukazały, zbiegli się ludzie i zastanawiali się, co to się wydarzyło. I wtedy Piotr w swoim kazaniu mówił, tego właśnie, mówił o Jezusie, mówił Ewangelii i mówi, tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Boga obietnicę Ducha Świętego i zesłał go. A potem mamy wyraźnie właśnie zacytowane te słowa z Psalmu 110. Jak to sami widzicie i słyszycie, to jest to do tych objawów Ducha Świętego. I potem jest, bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada, rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem stóp Twoich. I na koniec tego kazania, jako wynik tego nauczania, powiedział, niech więc cały Izrael wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, któregoście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Skąd Piotr o tym wiedział, że tak się wydarzyło? Myślę, że stąd, że Pan Jezus zapowiadał to po prostu, mówił, że tak będzie. Warto pamiętać, że ten tytuł Panem i Mesjaszem, tutaj dwie rzeczy są. Ten tytuł Panem, pamiętacie, w Starym Testamencie odnosił się, był używany do Boga jako króla i do Boga jako władcy, jako tytuł wręcz zamienny z Bogiem. Więc, a w Nowym Testamencie ten tytuł Pan jest używany do samego Jezusa Chrystusa. Więc mówi, jakby Piotr w podsumowaniu tego powiedział, ponieważ Chrystus zasiadł na tronie po prawicy Ojca, to jest Panem, czyli Bogiem tak naprawdę i Mesjaszem, tym rzeczywistym Mesjaszem, na którego czekaliście. Więc to jest pierwsze. To było na potwierdzenie tego, kim Jezus jest. Druga rzecz myślę, że jest taka, że to oznacza, że ma dokładnie taką samą władzę, jaką ma Bóg. I ma też władzę sądzenia. W liście do Hebrajczyków czytamy takie słowa. Sedno zaś wywodów stanowi prawda. Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu na wysokościach. Samo połączenie zresztą tronu i prawicy to jest to symboliczne takie przedstawienie władzy nad wszystkim. Biblia Poznańska takie tłumaczenie mówi wręcz dokładnie, że zasiadł na jego tronie w niebie, czyli na tym samym tronie, na którym siedzi Bóg. Więc podobno zresztą myśl ma Księga Objawienia, w której czytamy o tronie Boga i baranka. Więc wydaje się, że to jest ten sam tron. Czyli to jest jeden tron, czyli nasz arcykapłan, Pan, równocześnie arcykapłan i baranek ofiarny zasiadł na jednym tronie ze swoim Ojcem. Co tam nam mówi odnośnie władzy? Pamiętacie, w starożytności często król czy ojciec czynił królem, jakby takim współregentem swojego syna. I wtedy to była taka współregencja, koregencja, że dwóch władców o tej samej pozycji i władzy, i wpływach sprawowało równocześnie władzę. Więc taką pozycję ma Jezus Chrystus. Jeszcze raz przypomnę, że w tym kontekście Pan Piotr powiedział na koniec, niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem, czyli i Bogiem, i Mesjaszem. Dlatego myślę, że też po zmartwychwstaniu, to wszystko stało się po zmartwychwstaniu, tak? Pamiętacie, jak, z jakim autorytetem wtedy przemówił Jezus i co powiedział o sobie, dając wielki nakaz misyjny? Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Wszelka władza na niebie i na ziemi i pod ziemią. Wszelka. Jak przypatrzyłem się tym greckim słowom, wszelka to jest każda, wszelka, cała, całkowita i władza, urząd, władza, moc, potęga. Jednym słowem, cokolwiek nawet pomyślimy, cokolwiek, gdziekolwiek istnieje, to jest poddane Jezusowi Chrystusowi. Czy w niebie, czy na ziemi, czy pod ziemią. Wszelka władza. I właśnie tutaj na ziemi, już jak Pan Jezus był na ziemi, to już pewne rzeczy już się przejawiały. Chociaż On tutaj nie miał jeszcze tej wszelkiej władzy. Być może miał wcześniej, ale zrezygnował z pewnych rzeczy, z pewnych swoich atrybutów, kiedy był tutaj na ziemi. Ale mówił o swojej niezwykłej jedności z Ojcem. Pamiętacie, mówił, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Wyraźnie był też świadomy tej władzy, która tak naprawdę Jemu przysługuje. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Mówił w kontekście zbawienia ludzi, w kontekście sądzenia. W szczególności miał władzę sądzenia. Dziwił się też Filipowi. Pamiętacie, Filip mówi, pokaż nam Ojca w czasie ostatniej wieczerzy. I Pan Jezus powiedział, czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Więc widzimy taką niezwykłą jedność, już wtedy jedność między ojcem i synem, chociaż nie miał tutaj pełnej władzy. Tą pełną władzę uzyskał, jakby dostała mu na powrót dana po zmartwychwstaniu, kiedy zasiadł jako koregent ze swoim ojcem. Więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz. W liście do Hebrajczyków to jest, myślę, że jeden z najważniejszych momentów w nauczaniu tego autora, jak mówi o Jezusie, arcykapłanie. Jest ten werset, który już cytowałem, 8:1, który jest jakby takim podsumowaniem nauczania całego listu. Autor zebrał to w jedno zdanie i mówi, sedno zaś wywodów stanowi prawda, takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Który zasiadł po prawicy tronu majestatu na niebiosach. Myślę, że żeby pełniej zrozumieć tę myśl, to warto zacytować teraz ten psalm, fragment tego psalmu 110, z którego to jest wzięte. Pierwsze 4 wersety. Dawidowy psalm. Wyrocznia Boga do Pana mojego. Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy. Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu. Panuj wśród nieprzyjaciół. Przy Tobie panowaniu, w dniu Twej potęgi, w świętych szatach będziesz. Z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem. Przysiąg Pan i żal Mu nie będzie. Tyś jest kapłanem na wzór Melchizedeka. Na wzór Melchizedeka. Zauważcie, że w tym proroctwie są dwie rzeczy połączone. Że będzie królem, bo to jest mesjański psalm, tak? W którymś momencie Bóg położył Dawidowi, włożył w umysł ten obraz i on zapisał, że Mesjasz, przyszły Mesjasz będzie i królem i kapłanem. Ale kapłanem nie według porządku Aarona, ale według na sposób Melchizedeka. Dlaczego na sposób Melchizedeka? Dlaczego? Dlatego, że my ludzie potrzebowaliśmy kapłana wywyższonego ponad niebiosa. To są cytaty z listu do Hebrajczyków. Który będzie sługą świątyni i prawdziwego przybytku, zbudowanego przez Boga, a nie przez człowieka. Czyli nie o ten przybytek tutaj chodzi. nie o to tutejsze świątynie, ale o tą niebieską świątynię, do której wszedł Pan Jezus, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako ofiarę nieskalaną. Czyli to sam Pan Jezus ze swojego ciała złożył Bogu ofiarę jako arcykapłan i wszedł do tej niebieskiej świątyni, aby wstawiać się za nami. Czytamy w liście do Hebrajczyków właśnie w tym kontekście wersety. 1-3. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Hebrajczyków 10-12. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Boga. Jedna ofiara raz na zawsze. Nic więcej nie potrzeba. Hebrajczyków 12:2. Patrzmy na Jezusa, który nam wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Tą samą myśl ma Paweł w liście do Rzymian, troszkę inaczej zapisaną, gdy mówi w takich retorycznych pytaniach, któż, jeżeli mamy arcykapłana, któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami, czy wstawia się za nami, tak? To jest pozycja Boga, czyli w niebie na tronie Ojca zasiada arcykapłan Jezus. Dlaczego zasiada? Chyba jedyne wyjaśnienie, które chyba przychodzi do głowy, to jest to, że wykonał wszystko jako arcykapłan, tak? Złożył najdoskonalszą ofiarę. Wykonał to, wykonało się. Pamiętacie, jak na krzyżu umierał? Wykonało się. I teraz zasiada na tronie Ojca. Zakończył służbę. Trudno sobie wyobrazić większego arcykapłana, który by miał lepszy dostęp do Boga niż Jezus Chrystus, który siedzi na tronie Ojca, który z samego siebie złożył ofiarę. I myślę, że dlatego jego arcykapłańskie pośrednictwo jest doskonałe, niezawodne i wieczne. I dodawanie czegokolwiek do tej posługi jest tak naprawdę lekceważeniem tej ofiary i bluźnieniem przeciwko Bogu. Czwarta rzecz. Wywyższony ponad wszystko, co istnieje. Wywyższony dzięki też posłuszeństwu. To jest taka dziwna myśl. I to jest w dodatku etap, tylko etap w całkowitym pojednaniu wszystkiego z Ojcem. Więc nie wiem, jak to rozumieć nawet, szczerze mówiąc, bo Pan Jezus ma tą ludzką naturę ciągle, tak rozumiem, tak? Ma ciało w jakiś sposób, nie wiadomo, nie wiem, nie rozumiem, myślę, co to znaczy, że zasiadł po prawicy Ojca i chyba tego na razie nie rozumiemy. Ale Bóg mówi, do któregoż bowiem z aniołów, pyta Bóg, kiedykolwiek powiedział, siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp, bo jest powiedziane, że przez posłuszeństwo aż do śmierci, Jezus przez posłuszeństwo aż do śmierci i do śmierci krzyżowej, Bóg go wywyższył. Więc znowu do końca tego nie rozumiem, ale że przez to, że był Jezus Chrystus absolutnie posłuszny Bogu, to Bóg go wywyższył ponad wszystko. To jest taka zasada, prawda, że Bóg posłusznych, pokornych wywyższa. Bo tak naprawdę znowu w objawienia czytamy, baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Wiecie, prawie zawsze z tym wywyższeniem na tronie jest związane uwielbienie, bo on jest godzien uwielbienia. Ale Ciekawe w tą pozycję syna opisał jeszcze Paweł w liście do Efezjan. Pastor na początku troszkę wspomniał dzięki temu, co mamy dzięki temu, bo to jest wyjaśnienie w kontekście tym, co my jako wierzący otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy bogactwo chwały Bożej i mamy dostęp do ogromu Jego mocy. I Paweł pisze, że wykazał on je, czyli tę moc chwały Bożej, że gdy wskrzesił go z martwych, gdy wskrzesił Jezusa z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i ponad wszystkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym i wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest jego ciałem, pełnią, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Więc tutaj jest jeszcze taka myślę dodatkowa, że Jezus włada absolutnie w tym materialnym świecie, ale też absolutnie w tym duchowym. Wszystko, cokolwiek, gdziekolwiek istnieje, jest poddane Jemu. Piotr też o tym pisze. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie i władze i moce. I nie wiem, długo myślałem, że to jest koniec, że ponieważ zasiadł na tronie, to będzie już tam na wieki siedział. Ale wiecie, że Pismo Święte pokazuje, jeszcze jest jeden etap, taki niezwykły, którego też do końca, nie wiem, ja nie rozumiem. Będzie to zasiadanie na tronie do czasu. Paweł apostoł pisze o tym, gdy mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa z obłokami niebieskimi. Tak? Jak przyjdzie, to już chyba nie będzie na tronie, ale jeszcze coś więcej. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod jego stopy. Kiedy się mówi, że wszystko jest mu poddane, znaczy, że wszystko, z wyjątkiem tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko mu zostanie poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Więc na końcu, nie wiem, jak to sobie nawet wyobrazić, Bóg, wszystko zostanie pojednane. I sam Syn nawet zostanie w jakiś sposób poddany Ojcu, w jakiś sposób złączony. Wszystko przez tą ofiarę tak naprawdę Jezusa Chrystusa na krzyżu zostanie pojednanie z Bogiem. Więc nie wiem, czy zauważyliście, co z tego wynika w takim razie. Tak? Przytoczyłem dużo wersetów, dużo różnych obrazów się, mam nadzieję, pokazało, ale co tak praktycznie z tego wynika? To, że poszedł do nieba i zasiadł po prawicy majestatu czy po prawicy Bożej. I myślę, że kilka bardzo praktycznych rzeczy. Pierwsza rzecz, wiecie, nie wiem, została tu powiedziana, ale tak trochę niewyraźnie. Wiecie, że dzięki temu mamy dar Ducha Świętego. Pamiętacie te słowa? Wyniesiony na prawicę Boga otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go. Tak powiedział Piotr w pierwszym kazaniu, gdy wyjaśniał to, co się stało. Więc rozumiem, że dzięki tej pozycji, że został wyniesiony, zesłał nam Ducha Świętego w zastępstwie Jego, bo Duch Święty przyszedł w Jego zastępstwie. Po co? Po co przyszedł Duch Święty? Aby nas uświęcać, aby nas przekonywać odnośnie tego, kim jest Jezus Chrystus, aby dać nam takiego pomocnika w drodze i aby nas wyposażyć. Pamiętacie, gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii aż po krańce ziemi. Więc dar Ducha Świętego. Druga rzecz. Pamiętacie, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Kto może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Pamiętacie, mamy doskonałego arcykapłana, który jest tak blisko Boga, jak nikt nie może być. On złożył jedną doskonałą ofiarę, przyczynia się za nami, zasiadł po prawicy, wykonał wszystko dla naszego zbawienia. Sedno zaś wywodu stanowi taka prawda. Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Jest tylko jeden moment, kiedy Pan Jezus jest pokazany po prawicy Ojca, kiedy wstaje. Pamiętacie, przypominacie sobie, kiedy stanął? Tylko w jednym miejscu. Myślę, że wstał, aby przywitać Szczepana, pierwszego męczennika, gdy był kamieniowany. Czytamy, że Szczepan, a on pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. I rzekł, widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Więc myślę, że tak jest. Być może wtedy Jezus wstaje, żeby przywitać może wszystkich, a może niektórych. Ale jego posługa arcykapłańska została wykonana. Trzecia rzecz. To, że siedzi po prawicy Ojca, znaczy, że jest sędzią. Że wszelka władza sędziowska jemu została przekazana. W Ewangelii Jana czytamy, Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy, to jest ciekawy argument, dlaczego przekazał Synowi? Aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. I troszkę dalej, to jest w 5 rozdziale. Przekazał mu władzę, Jezus o tym mówi, przekazał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ, wiecie dlaczego? Ponieważ jest Synem Człowieczym. Ponieważ był, żył wśród nas i chyba jest do tej pory, jest Synem Człowieczym, czyli ma naturę boską i naturę ludzką. Czyli przez Niego będziemy i jesteśmy sądzeni. Więc to jest trzecia rzecz. I czwarta, jeszcze jest jedna taka niezwykła rzecz, o której mówi nam Pismo Święte. Że to, co zostało udzielone Chrystusowi, stanie się udziałem, czy nawet staje się udziałem nas. To zasiągnięcie po prawicy staje się, czy stanie się udziałem też nas. Pamiętacie, w liście do Efezjan jest napisane tak. Razem też wskrzesił, to jest do wierzących napisane, razem też wskrzesił, i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Razem posadził na wyżynach niebieskich w Jezusie Chrystusie. I jeszcze w Apokalipsie, w Księdze Objawienia czytamy, zwycięzcy dam zasiąść, pamiętacie to? Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. To jest coś niesamowitego. Wiecie, co nas oczekuje? Czy to nas nie zachęca? Czy to nas nie pobudza do uwielbienia? Co Chrystus dla nas zrobił? Takie niezwykłe rzeczy czekają na nas. W Jezusie Chrystusie. Więc takie już bardzo konkretne zastosowanie. Jeżeli mamy taką pozycję, jeżeli jesteśmy, takie rzeczy czekają przed nami, to zgodnie z tą pozycją po pierwsze powinniśmy żyć. Tak się zachowywać, że czeka na nas tron, na tronie z Ojcem, razem z Chrystusem. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Ojca. Tak pisze Paweł w liście do Kolosan. Więc mamy żyć priorytetem we wszystkim, mają być rzeczy tego świata. Jeżeli nie żyjemy tak, to pamiętacie, Pan Jezus zresztą mówił, nie troszcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przeodziewać. Dlaczego? Bo to poganie się troszczą. Ci, którzy nie znają Chrystusa, w ten sposób żyją. Nasze życie ma być zupełnie, zupełnie inne. Więc to jest pierwsza rzecz. Żyć życiem dziecka Bożego, którego oczekuje tron samego Ojca. I druga rzecz, myślę, że druga rzecz jest związana z taką wytrwałością. Do wytrwałości jesteśmy zachęcani. Znowu w liście do Hebrajczyków. I pamiętacie, po tym jak autor listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale wymienił całą listę tych, którzy wytrwali w wierze, napisał. I my zatem, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Więc zachęta, aby na podobieństwo Chrystusa, który tutaj cierpiał, które życie wcale nie było łatwe, który dużo musiał przejść i hańbę krzyża, do tego jesteśmy zachęceni, aby na jego podobieństwo do końca wytrwać, biec w tych wyznaczonych zawodach, bo on, jest taka wizja, on przeszedł przez to i zasiadł na tronie Ojca, więc my zróbmy też to i zasiądziemy na tronie Ojca. Niech Bóg będzie z nami. Pomódlmy się. Kochany Boże, kochany Panie, to jest coś niezwykłego, co Ty dla nas przygotowałeś. Ty na krzyżu zbawiłeś nas, ale obdarzyłeś też wszystkim. Ty chcesz, Panie, abyśmy byli wytrwali w naszym życiu, abyśmy byli święci, abyśmy byli wpatrzeni w Ciebie, abyśmy byli skupieni w naszym życiu na Tobie, bo Ty wszystko dokonałeś dla naszego zbawienia i dla uwielbienia wręcz. Ty, Panie, przygotowałeś na nas niezwykłe życie. Przygotowałeś i zmartwychwstanie z naszym Panem Jezusem Chrystusem, a równocześnie bratem i nawet bycie gdzieś tam na tronie Ojca. Dziękuję Ci, Panie, za to wszystko, co dla nas przygotowałeś. I cała wieczność, Panie, jest przed nami, aby w tej jedności spędzić czas. Panie, daj nam pamiętać o tym, dlaczego żyjemy, po co żyjemy tutaj na tym świecie. Daj nam siłę wytrwać i daj nam, Panie, żyć rzeczywiście życiem takim, do którego nas powołałeś, życiem dzieci Bożych, na wzór Twojego Syna. Bądź błogosławiony, Panie Jezu. Amen.